Dzień dobry bracia i siostry, witam wszystkich serdecznie. Na początek chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia ze zboru Wolnych Chrześcijan na Kurpiowskiej. Tydzień temu miałem okazję tam być. Jest to swego rodzaju owoc tych spotkań międzyzborowych, młodzieżowych. Właśnie tam lider młodzieżowy z Kurpiowskiej, Łukasz, właśnie mnie tam zaprosił. No, bardzo dobry czas, fajna społeczność. W sumie chyba nawet pierwszy raz tam byłem, tak na nabożeństwie niedzielnym, więc fajna okazja. Dzisiaj, bracia i siostry, chciałem poruszyć temat taki o sądzie, chciałem porozmawiać. Troszeczkę podzielić się takim krótkim rozważaniem o sądzie. A zaczynając właśnie może takie pytanie, bo tak właśnie może zacznę od takiego pytania. Czy bracia i siostry, jeśli usłyszelibyśmy o książce chrześcijańskiej, którą napisał autor, który jest chrześcijaninem, ale wiedzielibyśmy o jego życiu, że cudzołożył i zabił kogoś. Czy sięgnęlibyśmy po taką książkę?
Nie. No ja nie. Ale to przed nas sięgnęli, kto
napisał. A właśnie, widzę, że czujni bracia i siostry. Tak, dokładnie, o to chodzi. Kiedy to powiem, sam nie wymyśliłem tego, usłyszałem coś takiego, że ktoś tak zaczął kazanie i pomyślałem, że też tak zacznę. Myślę, że tak na gorąco może ja bym źle to osądził, natomiast ktoś, kto mi to opowiadał, to właśnie mi powiedział, o co chodziło, tak, że to właśnie ważne jest to, kiedy to się wydarzyło. I nawet w Biblii mamy przykład Dawida, króla Dawida, tak, który był mężem według Bożego serca, bogobojnym. Niestety zdarzył mu się grzech, taki, no tak po ludzku, no to są takie grzechy, które się wydają takie mocniejsze, takie twardsze, tak? No bo jakby na przykład Dawid skłamał, albo na przykład Dawid, nie wiem, no tak po ludzku, obżarł się kiedyś, tak grzesznie, no to myślę, że wtedy byśmy inaczej patrzyli, ale to jest takie ludzkie, tak? Grzech to grzech. Dla Boga nie ma znaczenia. I to jest właśnie też no, taki ciekawy przykład, jak my patrzymy właśnie, czy osądzamy powierzchownie, czy właśnie tak całościowo do głębi. I dlaczego też chciałem o tym pomówić, o tym temacie? Myślę, że żyjemy w takich czasach, które się zbliżają ku końcowi. Nie twierdzę, że Pan Jezus zaraz tu przyjdzie, natomiast to, co możemy widzieć dookoła nas, no to wzrost zepsucia, tak, moralność podupada niestety. I to ma wyraz taki też praktyczny, wiadomo, i możemy zobaczyć, że autorytety są burzone wszędzie na świecie. No kiedyś przykład, nie wiem, nawiązując do świata oczywiście, tak, nauczyciel miał jakiś szacunek, poszanowanie, tak, jak nauczyciel coś powiedział, to wszyscy się słuchali. Dzisiaj to potrafią nawet kubę od śmieci nałożyć na głowę, co jest skandaliczne. Więc to się strasznie zmieniło i jak widzimy, te autorytety są burzone. I można byłoby mnożyć przykładów, bo myślę, że w dzisiejszych czasach właśnie autorytety są niszczone. No politycy na przykład kiedyś byli szanowani, dzisiaj są wyśmiewani. No i autorytety religijne, więc widzimy, no to jest też owoc takiego zepsucia. Inną rzeczą to właśnie powierzchowne osądy, bo żyjemy w takim społeczeństwie, które wszystko na szybko, danie w 5 minut, bycie mężem Bożym w 5 minut, w jeden weekend jak zostać, nie wiem, właśnie mężem Bożym, można się tak śmiać, no i też to się przekłada na osądy, że jesteśmy prędcy do osądzania i robienia też tego powierzchownie. Nie ma czegoś takiego, żeby włożyć serce, żeby coś dogłębnie zbadać. No i to jakby tak tytułem wstępu, dlaczego tak pomyślałem o tym temacie. Bo kiedy mówimy ogólnie o sądzie, no to sąd dotyczy sprawy, kiedy mamy jakąś sprawę, tak, kwestię i trzeba rozstrzygnąć, ktoś musi rozstrzygnąć i tak na tą sprawę sąd towarzyszy nam wszystkim od samego urodzenia, tak, bo różne sprawy się toczą w naszym życiu, w życiu innych, więc mamy wiele okazji do tego, żeby wydawać różne sądy. Sąd nie jest jakby tylko taką dedykacją, znaczy dedykowany dla instytucji państwowych. My wszyscy też coś takiego, no mamy pole do popisu w tym. Bądź może też, no możemy to dobrze sądzić, albo możemy źle sądzić. No ale kiedy mówimy o sądzie, to można zacząć od Boga. Tak? Bóg, który jest sędzią sprawiedliwym, jak Pan Bóg mówi, znaczy jak Biblia mówi, przepraszam, ale Bóg też tak mówi o sobie, wydaje świadectwo, jest sprawiedliwym sędzią, miłosiernym, dobrym i jest doskonały. Jego sąd nie zawiera żadnego błędu, więc właściwie też nikogo nie ma nad Panem Bogiem. Pan Bóg jest najwyższy, więc można powiedzieć, to jest taka instancja najwyższa. Jest to też niejako dla nas wzór, ale też Pan Bóg jest no, naszą taką, powiedzmy, tarczą, tak? Bo jeśli mamy jakieś sprawy, sporne kwestie, zawsze możemy się odwołać do najwyższego naszego Boga, a tym bardziej jak jesteśmy dziećmi Bożymi, to tym lepszy mamy status przed tym sędzią najlepszym. Natomiast nie chciałem dzisiaj mówić o Bożym Sądzie. O Bożym Sądzie naprawdę dużo jest w Biblii. Bardziej chciałem troszkę pomówić o sądzie ludzkim, bo tak jak widzimy w Biblii od samego początku, Pan Bóg już właściwie w zakonie pokazuje nam, znaczy właściwie ustanawia takie prawo sądownicze, powiedzmy, poprzez zakon, że właściwie stawia na barki człowieka, że człowiek musi dokonywać różnych sądów. I na samym początku to właśnie był Mojżesz, kapłani, lewici, znaczy głównie kapłani dokonywali różnych sądów. Później mieliśmy okres sędziów, gdzie Pan Bóg powoływał sędziów, którzy sądzili naród izraelski. Potem była ta zmiana taka inwazyjna na królów i królowie między innymi też mieli tą władzę sądowniczą, ale jakby różnili się od sędziów. Tak? To jest też ciekawe, bo jak pamiętacie, jak Izrael domagał się króla, bo on nie chciał być inny od narodów, które je otaczały, chciał być taki sam. No to Panu Bogu się to nie podobało, bo w okresie sędziów można powiedzieć, że to Bóg był królem nad Izraelem, i on ich też wychowywał. Też Pan Bóg dokonywał sądu, bo jak tam czytamy, jeśli Izrael grzeszył, no to Pan Bóg interweniował i zaczynał tak działać, że zaczęły, powiedzmy, jakieś narody, Filistyni głównie, ich tam atakowali, ale nie tylko. Więc tam zawsze była reakcja i Pan Bóg ich bardzo surowo, można powiedzieć, znaczy sprawiedliwie też, tak, wychowywał. I oni tego wychowywania nie bardzo chcieli. Więc to właśnie widzimy od samego początku temat sądu. To jakby, no i potem prorocy też tam, oni bardziej przekazywali może sądy Boże, ale widzimy ten temat. To bardziej może tak, więc widzimy, że to się tak przenika, ten sąd Boży i też ta odpowiedzialność, która jest rozłożona na ludziach. Kiedy jeszcze tak sobie myślałem o sądzie, no bo to też w sumie polskie słowo też odnosi się do jakiejś takiej opinii o czymś, no to też jakby się tak zastanawiać, co możemy sądzić, no to zaczynając, no moglibyśmy też powiedzieć, że możemy sądzić siebie, tak? I to jakby nazywam jakiś samosąd, czy samoocena bardziej, może to bardziej pasuje. I tutaj też może być tak, że ktoś będzie miał bardzo wysokie mniemanie o sobie, albo ktoś może będzie miał za niskie mniemanie o sobie i będzie mówił, a ja się do niczego nie nadaję, jestem beznadziejny, albo ktoś wręcz odwrotnie, o ja to jestem po prostu, klękajcie narody, rozwijajcie czerwony dywan przede mną, bijcie pokłony. No więc widzimy, że tutaj też możemy jakieś są, znaczy każdy ma jakąś ocenę, tak, na swój temat, no i ona może być prawdziwa, może być mylna w jedną bądź w drugą stronę. Ale tutaj też nie chciałem się jakoś na tym rozwijać, tak tylko wspominając. A natomiast jeśli chodzi, no, jeszcze może sąd może dotyczyć oczywiście innych ludzi. I tutaj często mamy takie sytuacje, nie tylko w kościele, ale w życiu, że musimy dokonać sądu, czy jakiejś oceny takiej, czyjegoś zachowania, na przykład czynów. I ktoś może powiedzieć, no nie wiem, w kontekście kościoła czy grzechu, no to takie mogłoby się wydawać takie oczywiste, co tutaj się rozwodzić. Natomiast praktyka myślę, że pokazuje, że są czasami takie sytuacje, gdzie naprawdę możemy złym osądem kogoś skrzywdzić. I nie wszystko jest takie na samym początku, można powiedzieć. Znaczy to zależy, tak? Bo jeśli mówimy o grzechu, nie wiem, cudzołóstwa, ktoś kogoś przyłapał w kościele, no to wiadomo, no to jest oczywiste, tak? Grzech, koniec. Nie ma żadnej, nie wiem, dyskusji na ten temat. Ale na przykład taki temat, który może w naszych kręgach, takich kręgach konserwatywnych, temat powtórnego zamążpójścia czy ożenku, tak? To w naszych kręgach jest to dosyć oczywiste, ale już w innych kościołach już nie jest takie oczywiste, tak? I już tutaj zaczynają się jakieś podziały i jakaś społeczność dochodzi do jakiegoś osądu, który jest w sumie sprzeczny z tym, co my wierzymy i wierzymy, że tak jest w Biblii, że to jest grzech, tak? Że to się Bogu nie podoba, natomiast są społeczności, które już to dopuszczają i przyklepują i nie widzą w tym grzechu, tak? Więc to jest jakby jedna taka kwestia i sam tak jako świadectwo mogę powiedzieć, bo miałem właśnie praktyczną taką sytuację, gdzie musiałem się zmierzyć z tym tematem konkretnie. A tu kiedyś już opowiadałem, ale może przytoczę tak dla przypomnienia jeszcze raz. Właśnie była taka sytuacja, że u nas w Gedeonitach, jak zaczynał się obóz, to był taki brat. On był taki fajny, w sensie mnie zachęcał, bo on był taki gorliwy, on cały czas chciał jeździć, Słowo Boże rozdawać, tu pod szkoły, inicjował dużo akcji i naprawdę ten początek naszego obozu był bardzo gorliwy i mnie to budowało, zachęcało, ale jak się spotykaliśmy i rozmawialiśmy, on też właśnie w sumie ze wszystkim się zgadzał, co my mówimy, tak? I tam też o rzymskim katolicyzmie, tam dużo mówił negatywnego, że widział te takie zakłamania, ale to, co było w nim dziwnego, co mnie bardzo zastanawiało, to, że on był taki niespokojny. I on tak aż prawie, że mu się ręce trzęsły, on jakiś taki po prostu człowiek taki niespokojny i mnie to zastanawia, jak to jest, tak się zastanawiałem i tak się modliłem, Panie Boże, jak to jest, czemu ten człowiek jest taki niespokojny, co jest takiego, że dla mnie to było takie dziwne, przecież mamy Boga, mamy Ducha Świętego i możemy, mamy dostęp do pokoju, który przewyższa wszelki rozum, a on cały czas jest jakby taki rozemocjonowany, roztrzęsiony, i długo nie musiałem czekać i samo wyszło, bo on akurat był z Józefowa i tam jechaliśmy w tą samą stronę. I z rozmowy wynikało, że szykuje się właśnie do małżeństwa. I na początku nic takiego, tak? Małżeństwo. Samo w sobie, tak? Ale jak się dowiedziałem, że on już miał żonę, że jest rozwiedziony, ma dzieci i w ogóle jeszcze ta jego przyszła żona, druga, też ma dzieci, jest rozwiedziona, w ogóle takie pogmatwane, to tak od razu mi się lampka zapali, to tak kiepsko, nie? I powiem szczerze, że czułem taką odpowiedzialność, że powinienem zareagować. Ale są takie osoby, co idą od razu tutaj, już od razu napomną i nie wiadomo, nie mam żadnych problemów. Ja jestem taką osobą, że jednak tak mam troszeczkę, nie mam takiej łatwości, że podejść tutaj do kogoś. Jak w sensie, Panie Boże, czemu ja? Czemu akurat? Nie mógł to jakiś inny brat? A to jeszcze o tyle było trudniejsze, że on był starszy ode mnie i mi było ciężko. Podejdę, kawaler podejdę do starszego od siebie i będę mu zwracał uwagę. Nie? Tak trochę wydawało mi się to, ale z drugiej strony byłem w takiej sytuacji, nikt inny o tym nie wiedział. To zacząłem się modlić i mówiłem, Panie Boże, proszę Cię, stwórz mi okazję, żebym mógł tak w duchu łagodności, w miłości, żebym to zrobił po Bożemu, a nie tak jakoś go, nie wiem, zjechał, zmieszał z błotem, bo przecież nie o to chodzi. I rzeczywiście była jedna próba, stchórzyłem, druga próba, stchórzyłem i w końcu za trzecim razem właśnie znowu wszedł na ten temat, wracaliśmy i ja już nie pamiętam, co tam coś powiedziałem chyba i on nagle coś takiego, a Krzysztof, a co ty myślisz na ten temat? Powiedz mi tak szczerze. A ja, już mnie tak pod ścianą postawił, że nie było opcji ucieczki. I rzeczywiście zacząłem właśnie mówić, że mam przekonanie, że na podstawie słów Pana Jezusa w Biblii nie ma jakby kompromisu tutaj, że to jest grzech. No bo on oczywiście zaczął, ale my chcemy razem służyć, my będziemy służyć Bogu i w ogóle my mamy takie dobre plany, ona też chce służyć Bogu. Ja mu powiedziałem, no słuchaj, ale jeśli Chrystus powiedział, że to jest grzech, no to jak ty chcesz grzechem służyć Bogu? Nie da się, od grzechu trzeba się odwrócić, a ty jesteś na drodze do grzechu, ty nie musisz tego zrobić, ty możesz się wycofać z tego, tak, masz jeszcze czas, nie? No i w momencie, jak ja tak powiedziałem szczerze, ale powiedziałem spokojnie, łagodnie, tak jak się modliłem, dzięki Bogu, no bo to też nie jest taka może moja natura. No i skończyło się tak, że też się zastanawiałem, jak to się potoczy, ale Pan Bóg się do tego wszystkiego przyznał, bo to było, on w ogóle się ze mną tak pożegnał: cześć Krzysztof, życzę ci wszystkiego dobrego. Tak, a tak sobie, ludzie, jak on się dziwnie ze mną pożegnał, tak jakbyśmy mieli się już nigdy nie zobaczyć. I rzeczywiście tak było. Już nigdy więcej go nie zobaczyłem. On się w ogóle wycofał ze służby. Nagle się dowiedzieliśmy, że on poszedł do kościoła rzymskokatolickiego, gdzie w ogóle w szoku, bo on, jakby, tak jak wspomniałem wcześniej, jak rozmawialiśmy, on widział, że są tam błędy i nawet troszeczkę, tak można powiedzieć, się śmiał z tego, że rzymscy katolicy jakieś głupoty takie wierzą niezgodne z Biblią. I nagle, kiedy doszło do tego, że on musi zrezygnować z tego, co planował, to wrócił do rzymskiego katolicyzmu. Przykre, tak? Jest to przykra historia. Natomiast wiadomo, też nie chodzi o to, żeby wieszać na niego psy, bo mam nadzieję, że on się nawróci z tej drogi. Nie wiem, jak jego życie się toczy, ale dopóki, że ma szansę. Ale to jest jakby jeden taki przykład nieoczywisty, taki może, znaczy u nas jest to oczywiste, bo myślę, że tutaj jest jasność w naszym zborze. Inny jeszcze przykład, to jest ze służby gedeonitów, który już w ogóle nie, myślę, że nawet dla naszej społeczności nie byłby taki oczywisty, bo wzbudza takie trochę kontrowersje, ale myślę, że to jest dosyć oczywiste. To chodzi mi o kwestię nowych testamentów gedeonickich, gdzie właśnie te nowe testamenty są finansowane przez kraje zachodnie, Stany Zjednoczone i inne kraje. I dochodziło, jak się pozna całą historię, bo ogólnie jakby oni dają takie zasady, gdzie one mogą być. One nie mogą być używane na ewangelizacjach kościelnych i to wzbudza duże kontrowersje wśród chrześcijan. Mówią, co to za chrześcijanie? Jak oni mogą robić jakieś ograniczenia, że nie można Biblii zanieść na ewangelizację? No przecież to jak? To są chrześcijanie, oni się Boga nie boją. Jak można takie robić kryteria? Natomiast jak się pozna historię, jak to było, bo na samym początku było tak, że rzeczywiście była taka wolność i dochodziło do sytuacji, że kościoły po prostu, można powiedzieć, wykorzystywały te nowe testamenty do ewangelizacji i z jednej strony to jest dobre, bo na chwałę Bożego Królestwa, natomiast te kraje, które nas jakby dotowały, zauważyły, że właśnie nic się nie dzieje, tak? W kościołach, w sensie, że nie ma takiego pobudzenia, żeby wziąć tą odpowiedzialność jako społeczności i samemu zbierać fundusze na nowe testamenty, żeby jakby mieć część w tej służbie, a bardziej jest takie, że wykorzystujemy to, co nam dają, a idea była taka, że jakby oni nas wspierają, ale cel jest taki, że dojdziemy do takiego punktu, gdzie będziemy sami, samodzielni. I są takie kraje, na przykład Austria. Austria jest niedotowana przez kraje zewnątrz, tylko sama finansuje wszystkie Nowe Testamenty i oni mają nie tylko Nowe Testamenty, oni mają całą Biblię i rozdają sobie, gdzie chcą. Oni ustalają zasady, oni są właścicielami tego. Natomiast tutaj ktoś to finansuje i daje zasady. I właśnie jak zaczęli te ograniczenia wprowadzać, no to było duże poruszenie, dużo osób miało z tym problem. No i też byli tacy, którzy po prostu, a co mnie to obchodzi, idę słowo głosić w dobrej wierze i rozdawali tam, nie patrząc na te ograniczenia. I kiedyś właśnie, bo to nam brat na spotkaniu powiedział, który też właśnie jego nastawienie się do tego zmieniło, dlatego dla mnie to było łatwiejsze, bo już usłyszałem z niego, jakby z pierwszej ręki to, jak on to wszystko przeszedł, czyli był w tym punkcie, że się nie zgadzał, a potem ktoś do niego powiedział, słuchaj, popatrz, że to, co ty robisz, to jest w pewnym sensie kradzież. Bo i kiedy i tak do niego, tak na dobrą sprawę, tak do niego doszła ta myśl, tak? Że tak na dobrą sprawę, no tak, ktoś to kupił, dał jakieś tam zasady, a ja to ignoruję i sobie po prostu robię jak chcę. I rzeczywiście ktoś może mnie osądzić, że jestem złodziejem. Bo tak na pewno, co szkodzi na przeszkodzie, żebyś sam sobie kupił Nowy Testament albo całą Biblię i rozdawał? Nikt nie stawia takich przeszkód. To czemu bierzesz czyjeś Biblię i wiesz, że on nie chce, żebyś to rozdawał tak, jak ty chcesz i ma do tego prawo w pewnym sensie, natomiast on ci nie broni. Jeśli chcesz rozdać, gdzie sobie uważasz, no to po prostu w własnym zakresie sobie kup. I rzeczywiście, bo jakby popatrzeć na to w ten sposób, to nie wiem, ktoś by się włamał do, powiedzmy mamy 10 Biblii w domu, ktoś mi się włamał do domu, zabiera tę Biblię, w dobrej wierze idzie rozdawać Słowo Boże. Nie tędy droga, tak? Jest ta droga, która jest w porządku, dobrze, masz tę Biblię, chcesz, żeby były pod szkołami, szpitalami i tylko gedeonici, okej. Ja zbieram fundusze, kupuję Biblię i rozdaję gdziekolwiek, nie? I to wtedy jest takie w porządku. I my właśnie poszliśmy tą drogą, bo mamy Biblię kupione za pieniądze właśnie kościelne i możemy rozdawać, gdzie chcemy. Więc to taki, chciałem taki przykład, żeby pokazać, że rzeczywiście są sytuacje i można było mnożyć takich sytuacji, które nie są jednoznaczne takie na pierwszy rzut oka i można bardzo powierzchownie zły osąd zrobić, bo przeważnie złym osądem to my krzywdzimy innych, tak? I czy dochodzi też do złych rzeczy, a nawet do grzechu może dojść, kiedy gdzieś tam pójdziemy w maliny. Okej, dobrze. To może tak, bo przydługi wstęp zrobiłem. Otwórzmy może Słowo Boże. Otworzymy fragment. Druga księga Kronik. Nie zaczniemy od... Znaczy właśnie myślałem, że zaczniemy od Starego Testamentu. Ale jak wspomniałem, w zakonie jest o sądzie. Natomiast chciałem zacząć od właśnie króla Jehoszafata. 19 rozdział. Druga księga Kronik, 19 rozdział od 4 wersetu. Tu jest kontekst króla Jehoszafata. Król, który był pobożnym królem i naprawdę Bóg mu bardzo dobre świadectwo wydał. A choć Jehoszafat mieszkał stale w Jeruzalemie, jednak ponownie wyszedł do ludu, od Berszeby aż do pogórza Efraimskiego i nawracał ich do Pana Boga ich ojców. Ustanowił też w kraju sędziów we wszystkich miastach warownych Judy i powiedział do sędziów: baczcie, co czynicie, gdyż nie ludzi sądzicie, nie dla ludzi sądzicie, ale dla Pana. I On jest przy was, gdy wydajecie wyroki. Niechaj więc ogarnia was strach przed Panem, pilnujcie się przy tym, co czynicie, gdyż u Pana Boga naszego nie ma niesprawiedliwości, stronniczości, ni przekupstwa. Również w Jeruzalemie ustanowił Jehoszafat niektórych spośród lewitów i kapłanów i spośród naczelników rodów izraelskich, aby sądzili w imieniu Pana i rozstrzygali spory między mieszkańcami Jeruzalemu. I taki dał im rozkaz: postępujcie tak w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości serca. W każdej sprawie spornej, która dojdzie do was od braci waszych mieszkających w swoich miastach, czy to będzie sprawa o przelew krwi, czy sprawa o zakon lub przykazanie, o ustawę lub zalecenie, ostrzegajcie ich, aby nie obciążali się winą przed Panem i aby gniew Jego nie spadł na was i na waszych braci. Tak postępujcie, a nie obciążajcie się winą. Oto arcykapłan Amariasz postawiony jest nad wami we wszelkich sprawach dotyczących Pana, a Zabadiasz, syn Ismaela, książę z rodu Judy, we wszystkich sprawach dotyczących króla. Lewici zaś będą waszymi urzędnikami. Bądźcie dzielni w działaniu, a Pan niech będzie z tym, który jest prawy. Do tego miejsca. Więc widzimy tutaj, Jehoszafat miał bardzo pozytywny wpływ na Królestwo Południowe Izraela. Tak jak wspomniałem, był to bogobojny król. I tutaj widzimy, że on tutaj też sięgał tym swoim, że wychodził do ludu, też do pogórza Efraimskiego. No, na jego minus to tylko może to, że się bratał z rodem Achaba, ale to mniejsza o to. I tutaj widzimy, że on ustanowił w kraju właśnie sędziów. I tu, co myślę, że takie ciekawe w tym temacie właśnie sądzenia, co moglibyśmy dla siebie wyciągnąć, to właśnie ta perspektywa, która jest podkreślona w wersecie 6, że kiedy przychodzi, znaczy wiadomo, kontekst jest tutaj, że oni byli sędziami nad narodem. Nikt z nas nie jest sędzią nad narodem. Wiadomo, że w Kościele inaczej to wygląda. Inna jest odpowiedzialność. Nie wiem, jeśli jest starszy zboru, wiadomo, mam większą odpowiedzialność i też właśnie w rozstrzyganiu różnych spraw. Natomiast jeśli ktoś jest, nie wiem, ma rodzinę, no to też w tej rodzinie może, raczej no ma możliwości rozstrzygania spraw, bo różne sprawy są sporne i tutaj też mamy pole do wykazania się, dlatego może nie bezpośrednio to jest do nas skierowane, ale możemy tutaj wyciągnąć lekcje, które też możemy stosować nawet, nie wiem, nie będąc starszym, ale będąc głową rodziny, tak? Albo na obozie chrześcijańskim, albo nawet w kościele, tak? Różne sytuacje, gdzie stajemy przed jakąś sytuacją, gdzie musimy no, dokonać jakiegoś rozstrzygnięcia. I właśnie tu ta pierwsza myśl, że baczcie, co czynicie, gdyż nie dla ludzi sądzicie, ale dla Pana. I właśnie ta perspektywa tego, że w każdej sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni, postawieni w sytuacji, gdzie musimy dokonać jakiegoś rozstrzygnięcia, to żeby zawsze mieć to z tyłu głowy, że robimy, no czasami robimy to też dla innych ludzi, ale że przede wszystkim dla Pana, że Panu Bogu podoba się to, kiedy to rozstrzygnięcie będzie zgodne z myślą Bożą, z Bożym Duchem, tak, że to będzie dobre i sprawiedliwe rozstrzygnięcie. I tu od razu nakreśla się odpowiedzialność, że z sądem jakimkolwiek wiąże się odpowiedzialność, przed którym nie uciekniemy. Z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że tak jak wspomnieliśmy na początku, najwyższym sędzią jest Jezus Chrystus, Pan Bóg, tak? On jest sprawiedliwy. I nawet jeśli Pan Bóg daje nam taką, nie wiem, możliwość, czy nas powołuje do jakiejś sytuacji, gdzie musimy dokonać jakiegoś osądu, to musimy pamiętać, że jeśli my będziemy niesprawiedliwymi sędziami, to my też będziemy odpowiadać za to, jak myśmy rozstrzygali, tak? Czy byliśmy stronniczy, czy byliśmy, nie wiem, przekupni, powiedzmy, jeśli byłaby jakaś sprawa, albo szukaliśmy naszej korzyści. Więc tutaj ta pierwsza perspektywa, że wszystko, każdy sąd, w jakiej sytuacji jesteśmy, musimy mieć z tyłu głowy, że robimy to dla Pana przede wszystkim. I też, że zobaczcie tutaj, to jest Stary Testament, ale jaka piękna myśl, że On jest przy was, tak? Że Pan Bóg, który jest sędzią sprawiedliwym, On jest przy tych sędziach, no, tamtych starotestamentowych, ale myślę, że kiedy my jako nowonarodzeni ludzie mamy Ducha Świętego i chociażby przez Ducha Świętego można powiedzieć, Pan Bóg jest przy nas i też kiedy mamy tą praktyczną taką sytuację, gdzie musimy dokonać jakiegoś rozstrzygnięcia, to jestem przekonany, że Duch Święty będzie przy nas w tym sensie, żebyśmy zawsze to właściwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcie znaleźli. I tutaj w 9 wersecie, chociaż nie, jeszcze przepraszam, za daleko poszedłem. W 7 jeszcze właśnie to jest to podkreślenie. Pilnujcie się przy tym, co czynicie, gdyż u Pana Boga naszego nie ma niesprawiedliwości, stronniczości, ni przekupstwa. W jakim to jest kontraście do tego, co widzimy w świecie, tak? Gdzie w świecie bardzo często jest ta widoczna stronniczość, szukanie też, nie wiem, szukanie korzyści, powiedzmy, o, dla naszej rodziny, czy naszych indywidualnych korzyści, też takie niesprawiedliwe też sądy różne możemy. Tutaj właśnie przy okazji jest jeszcze taki bardzo ciekawy fragment w przypowieści Salomona. Ja go może zacytuję, nie będziemy go otwierać, który właśnie jest takim kontrastem. Momencik, niech ja go znajdę. Nie mogę go znaleźć. Tam jest kontekst, tam jest tak, to jest z przypowieści 31:9. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Ciekawe jest właśnie podkreślenie ci ubodzy i biedni i w kontekście właśnie stronniczości czy niesprawiedliwości, to jak popatrzymy na dzisiejszy świat, no to kto jest najbardziej wykorzystywany przez niesprawiedliwy sąd? To właśnie ubodzy i biedni, którzy w oczach tego świata nic nie znaczą, nic nie mają, oni są najbardziej zawsze pokrzywdzeni. I my tutaj w kontraście do tego powinniśmy nie iść właśnie za duchem tego świata, chociaż czasami może się tak zdarzyć, że możemy szukać jakiejś stronniczości, czy na przykład lepiej traktować ludzi, którzy coś znaczą nawet w kościele, tak po ludzku, tak, co nie jest dobre. I właściwie, no bo tak naprawdę powinniśmy podchodzić sprawiedliwie, czy nie ma znaczenia, czy ktoś jest ubogi, czy ktoś jest biedny, czy bogaty, tak? Niezależnie ile on tam ma w swoim portfelu, jakie on ma pozycje, czy nie wiem, czy ma jakieś zajęcie z najniższych warstw społecznych, czy może jest prezydentem i przychodzi tu prezydent do kościoła w Aninie i my tutaj mu najlepsze miejsce dajemy i zawsze traktujemy go lepiej. Więc oczywiście to jest problem ludzkiej natury naszej, że my mamy takie tendencje, więc nie bez kozery jest to w Biblii wymienione, żebyśmy, taka przestroga, bo właściwie to jest przestroga dla nas wszystkich. I postępujcie tak w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości serca. Ta właśnie bojaźń przed Panem, ta świadomość tego, że Pan Bóg jest żywy i On jest tym sędzią sprawiedliwym i chcemy tak postępować, jak to się Bogu podoba, w prawdzie i szczerości serca i zawsze szukając tej szczerości, raczej prawdy, przepraszam. Dobrze, i na samym końcu właśnie takie jeszcze zachęceń, a Pan niech będzie z tym, który jest prawym. Więc to takie fajne słowa zachęty i wskazań w kwestiach właśnie sądu, jakie Jehoszafat, wierzę, w natchnieniu Bożego Ducha przekazał swoim sędziom, których ustanowił. I też wierzę, że on ich ustanowił w zgodzie z Bożym Duchem, tak? Z Bożym jakimś zamysłem. Dobrze, możemy teraz przejść dalej. Otworzymy sobie teraz może Mateusza, 7 rozdział, kazanie na górze, Pan Jezus też się odniósł do sądzenia. Tak, 7 werset i to jest od 1 wersetu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Może do tego miejsca. I tutaj, wiadomo, naród izraelski był świadom tej odpowiedzialności, którą nałożył tak na dobrą sprawę Pan Bóg przez zakon, no, głównie może na kapłanów. Wcześniej to wiedzieli, że i sędziów, królów, proroków, tylko że w czasach Pana Jezusa, no to właściwie króla nie było. Byli kapłani, no, faryzeusze się pojawili. Natomiast naród izraelski był świadomy tej właśnie takiej nauki, tej odpowiedzialności sądu, że też, mimo że Pan Bóg jest najwyższym sędzią i sądzi ludzi, bo to jest prawda, to też jakąś część tej odpowiedzialności przekazał człowiekowi i człowiek ma okazję się wykazać bądź nie. I tutaj Pan Jezus zaczynał tego, aby nie sądzić, abyście nie byli sądzeni. Coś, co takiego może być, się wydaje na początku, w sprzeczności z tym, co wcześniej było. Natomiast kiedy tutaj w tym kontekście to możemy na to popatrzeć, że właśnie że w drugim wersecie Pan Jezus to rozwija i mówi, że jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, co wskazuje jednoznacznie na to, że właściwie nasz sąd z definicji jest niedoskonały. I w zasadzie to powinno być też takim ostrzeżeniem, żebyśmy uważali na to, jak sądzimy, ponieważ jeśli będziemy niesprawiedliwymi sędziami względem innych, to wtedy i też to spadnie na naszą głowę. I często tak się też w życiu dzieje, że możemy obserwować takie sytuacje, że ja myślę, że w swoim życiu wielokrotnie takie rzeczy doświadczałem. Właśnie tego, co tu jest w drugim wersecie, że tak jak kogoś, powiedzmy, potraktowałem, czy posądziłem powierzchownie, czy niewłaściwie, potem zdarzało się, że ktoś względem mnie tak postępował i wierzę, że to też nie jest przypadek. Inną rzeczą, jaką Pan Jezus też tu podkreśla, to obłuda, tak? Czyli jeśli chcemy sądzić, powiedzmy sądzić jakieś czyny i napominamy kogoś w jakimś, nie wiem, konkretnym grzechu, w którym sami mamy problem i nie odnieśliśmy zwycięstwa w Jezusie Chrystusie, a możemy, bo mamy Ducha Świętego, no to już też jest niewłaściwe, jest to obłuda. Bo najpierw powinniśmy doświadczyć uwolnienia, zwycięstwa w danej kwestii, a potem można powiedzieć, możemy, no nie wiem, pomóc innym, napomnieć. Taka powinna być kolejność. Jeśli ja mam taki sam problem jak mój brat i siostra, no to zacznij od siebie. Najpierw samemu rozwiąż ten problem, a dopiero potem możesz iść do drugiej człowieka, bo inaczej będziesz obłudnikiem. Dlatego ja wierzę, że tutaj Pan Jezus nie kwestionuje idei sądu, bo potem w Nowym Testamencie też dalej mamy wiele kwestii dotyczącej sądu. No i też kwestia też taka jest, że na pewno, co mogło Panu Jezusowi tutaj chodzić, to nie o takie osądzenie, że o, skreślamy człowieka, bo ktoś poszedł w grzech i na przykład już stawiamy kreskę. To nie są nasze kompetencje, żeby komuś powiedzieć, o, ten już idzie do piekła, nie ma dla niego nadziei. Dopóki żyje, może się upamiętać, więc nawet ktoś, kto dzisiaj jest w całkowitym upadku, on może po prostu, nie wiem, za 2 lata, 3 lata, nie znamy przyszłości, może się nawrócić, przyjść do Boga i żyć z Bogiem. Więc myślę, że to jest też takie ostrzeżenie, żeby baczyć na to, znaczy w pewnej kwestii nie możemy sądzić na pewno, to jest pewne, a w innych kwestiach, gdzie mamy gdzieś jakieś rozstrzygnięcia dokonywać, to ja to odbieram jako ostrzeżenie Pana Jezusa, żeby baczyć, jak sądzimy. I w liście do Rzymian apostoł Paweł trochę rozwija też tą myśl tego obłudy w sądzie, można powiedzieć. Jakbyśmy sobie otworzyli list do Rzymian, 2 rozdział. No może przeczytam, to jest dosyć długi fragment, ale możemy przeczytać. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci, nieśmiertelności, darzy w odwieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak utrapienie ucich spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najprzód Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Gdyż nie ci, co zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu z natury, czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Jeśli ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie władzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. A może już do tego miejsca, może już długi fragment. Głównie chciałem tutaj przytoczyć te wersety, bo one takie są dobitne. Werset od 17 do 24. Właśnie rozwijającą tą myśl o tej obłudzie, tak? Czyli ktoś, kto właśnie uznaje się za jakiegoś wychowawcę, nauczyciela, który ma na przykład jakieś też poznanie Słowa Bożego. I myślę, że w współczesnym kościele większość wierzących ludzi ma duże poznanie Słowa Bożego i to jest też ciekawe, komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. Więc to jest też tak, że jeśli ma się większe poznanie, więcej Pan Bóg będzie też wymagał od nas. I to też daje taką odpowiedzialność na nasze barki. Powinniśmy o tym pamiętać. I tutaj właśnie tym bardziej, jeśli ktoś dobrze zna Słowo Boże i czyta je codziennie, i że tu jest ostrzeżenie, żeby po prostu nie iść tą drogą, w której byłby jakiś grzech w życiu danej osoby, a gdzie po prostu byśmy szli i chcieli, nie wiem, innych pouczać, czy nie wiem, czy, bo to jest też trochę, no to jest pycha tak na dobrą sprawę, obuda i pycha, że skoro ja sam z czymś sobie nie poradziłem, a idę i próbuję napominać innych, i wychowywać, to w tym momencie to nie jest właściwe. I tutaj, co jest też apostoł, no to jest dużo ciekawych myśli, ale to właśnie 23 na przykład, że przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga, że chlubimy się, człowiek, który się chlubi, powiedzmy, Słowem Bożym, przez takie postępowanie bezcześci Boga. I to też jest taka perspektywa, gdzie warto mieć z tyłu głowy, żeby właśnie takie ostrzeżenie, żeby przyjrzeć się swojemu życiu i przede wszystkim, bo może być się tak zdarzyć, że w kościele powiedzmy są jakieś osoby i jedna osoba będzie miała problem z tym samym, tak? Tak się zdarza. Tylko, że właśnie, żeby nie iść tą drogą, że najpierw idziemy i napominamy, tylko najpierw zacząć od siebie. I to byłoby to właściwe podejście. Dobrze, tutaj tylko chciałem to właściwie głównie przytoczyć, tu apostoł Paweł to rozwija, a chciałbym jeszcze dwa fragmenty otworzyć z listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. No właściwie to jest, no dobra. Dobrze, to. Piąty rozdział od pierwszego wersetu. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzacie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Nie macie się czym chlubić? Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, albo grabieżców, czy bałwochwalców. Bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata, lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Do tego miejsca na razie. No, tutaj bardzo mocny fragment z pierwszego listu do Koryntian. Zaczyna się od takiej grubego problemu, tak jak powiedzieć, po ludzku bardzo twardego, raczej po ludzku twardego grzechu, bo z perspektywy Bożej grzech to grzech. O wszeteczeństwie, tak, że Kościół w Koryncie, gdzie tam jest takie świadectwo niesamowite w kościołach w Koryncie, że wszystkie dary Ducha Świętego, że jest napisane, że nie brak wam żadnego daru łaski. Można powiedzieć, Kościół, który był bardzo taki obfity w dary duchowe i on na pewno dobrze funkcjonował, ale coś tam się zadziało, że pojawił się grzech i to taki niszczący. No i tutaj oczywiście musiała być reakcja. Natomiast tej reakcji nie było. I tutaj apostoł Paweł od razu wskazuje, że właśnie za brakiem tej reakcji pojawia się pycha. I wiadomo, tutaj jest konkretny grzech taki bardzo mocny i myślę, że jakby w naszej społeczności doszło do takiej, czy do większości społeczności doszłoby do takiego grzechu, to myślę, że raczej reakcja by była. Myślę, że częściej jest problem, jak te grzechy, powiedzmy, które mogą się pojawiać w zborze, są może nie tej rangi po ludzku i wtedy może większy jest problem właśnie takiej tej pychy, że nie ma tej reakcji, tak, że powinno się zareagować, a tego nie ma. I tutaj widzimy właśnie, myślę, że też taka bardzo ważna myśl w czwartym wersecie, że gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i Duch mój z mocą Pana naszego, że właściwie na tym powinien się opierać sąd, na Duchu Pana Jezusa i w Jego mocy to powinno być czynione i wtedy to będzie takie, jak się Panu Bogu będzie podobać. Tutaj takie mocne słowa, oddanie tej osoby na zatracenie ciała szatanowi, czy innymi słowy wykluczenie człowieka ze społeczności, bo wiadomo, że jeśli człowiek jest w społeczności dzieci Bożych, gdzie Pan Jezus jest na pierwszym miejscu w Duchu Świętym, wiemy, że ten człowiek, znaczy każdy człowiek w społeczności ma takie przywileje z tym związane, błogosławieństwo, ochronę, natomiast kiedy zostaje wykluczony, to niejako zostaje jakby pozbawiony tych przywilejów i tej takiej specjalnej ochrony. I to też jest jakaś, to jest instrukcja dla nas, dla Kościoła. Wiadomo, że to bardziej wykluczenie, to dotyczy starszych, nie? Natomiast może my jako cała zgromadzenie będziemy wykluczać kogoś, to bardziej starsi tu wykluczają, natomiast to, co możemy dla siebie wyciągnąć, to właśnie ta myśl, co myślę, że w czwartym wersecie, że zgromadzenie się w mocy i w Duchu Pana Jezusa, tak? I to też jest ciekawe, kiedy Salomon, tak jako przykład, Salomon w Starym Testamencie, kiedy obejmował władzę i wszyscy pamiętacie tą historię, że on nie prosił dla siebie o bogactwo, o sławę, ale on właśnie widząc ten wielki lud i ogrom tych spraw, które przed nim są potencjalnie, zdawał sobie sprawę, że to jest duże wyzwanie, on prosił właśnie o mądrość do Boga i Pan Bóg wydał świadectwo, że on dobrą rzecz poprosił i go wyposażył w tą mądrość i jak wiemy potem, jak te sądy różne, najsłynniejszy sąd, kiedy te dwie kobiety przyszły z dzieckiem, No, ja pamiętam, pierwszy raz to czytałem jako dziecko, to dla mnie to takie zrobiło wrażenie, że było niesamowite, tak? Że mówię, wow, jaka mądrość Boża, jaki Bóg jest mądry. I wiadomo, Salomon dokonał tego sądu, ale kiedy się widzi właśnie taki sąd, to można oddać Bogu chwałę, bo widzimy, że człowiek sam siebie nie byłby w stanie takiego sądu, że jest w tym natchnienie Boże, Bożego Ducha, i myślę, że to jest właśnie kluczowe, jeśli chodzi, znaczy o wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem, ale jeśli mówimy konkretnie o sądzie, to właśnie ta myśl, żeby właśnie w mocy Ducha Bożego, w Duchu Bożym to zrobić, jest kluczowa. I tutaj też jest ciekawa też myśl od 7 wersetu dalej, żeby usunąć ten stary kwas, że no tutaj w kontekście Kościoła, że rzeczywiście jeśli my nie reagujemy tam, gdzie powinniśmy zareagować i jest bardzo grzech, to on będzie niszczył. Tak? W życiu jakieś, ktoś powie, a to tylko jednostka, tak? To nie ma wpływu, ale jednak tu Słowo Boże wyraźnie wskazuje na przykładzie tego zakwasu, który właśnie, no to jest taki dobry przykład, taki obrazowy przykład, że to będzie wpływać na całą społeczność. Ta jedna jednostka, która gdzieś tam sobie pofolguje i pójdzie w konkretny jakiś straszny grzech i nie będzie reakcji, nie będzie napomnienia, w duchu miłości oczywiście, takiego skorygowania, to wiadomo, i no to wtedy będzie wpływać to na całą społeczność i cała społeczność będzie na tym tracić duchowo. Wszyscy jako społeczność jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, tak? Też za to, żebyśmy, każdy odpowiedzialność swoją, tak? Za swoją świętość, ale jeśli widzimy w życiu kogoś innego, to powinniśmy reagować, bo to też jest niejako nasza odpowiedzialność przed Bogiem i przed społecznością. Dobrze. Okej. Okay. Idąc dalej, tutaj jeszcze apostoł Paweł dalej w 6 wersecie, no przechodzi trochę do innych kwestii, ale też związanych z sądem, od 1 wersetu. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzania zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy z Boże się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem, i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie udziedziczą? Nie łudźcie się. Ani szatefnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Tutaj ciekawe właśnie, no teraz przechodzą do jakichś pomniejszych spraw, no może niezwiązanych z grzechem, ale właśnie ciekawe, no tak apostoł Paweł wyraźnie tu potępia takie podejście do sądu, gdzie brat z bratem się, czy siostra z siostrą by się sądzili i szli do sądu ludzkiego, tak, do ludzi niewierzących. I to rzeczywiście, tak jak wcześniej podkreśliliśmy o tym właśnie aspekcie duchowym, że właśnie w tym sądzie najważniejszy jest Duch Boży i to, że jeśli narodziliśmy się na nowo, jesteśmy ludźmi duchowymi, to już daje nam możliwości do tego, też Pan Bóg udziela nam rozumu oczywiście, ale to też nam daje takie możliwości, aby ten sąd był taki zgodny z Bożym Duchem. A ciężko oczekiwać, że w świeckim sądzie będzie sprawiedliwość, tak, że będzie to zgodne z Bożym Duchem. Właśnie często nie. I to jest właśnie taka ujma, że ludzie odrodzeni na nowo idą do ludzi, którzy są martwi duchowo. I to jest ujma i nie tędy droga. Tutaj jeszcze apostoł Paweł wspomina, no to takie trochę się wydaje może trochę kontrowersyjne, bo on tutaj mówi, czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Takie sformułowanie, tak jakby, które mogłoby, nie wiem, świadczyć, że nie wiem, ktoś jest gorszy, lepszy, ale myślę, że nie o to chodzi, bo nie ma lepszych, nie ma gorszych, tak? Tutaj później Paweł to rozwija. W Chrystusie jesteśmy jedno, tak? Chodzi o to, że czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi. To bardziej wskazuje na to, że nie to, że jest lepsi, gorsi, tylko że ktoś, kto się cechuje taką mądrością, powiedzmy, o, taki Salomon, czy Salomoni, no bo ciężko byłoby w społeczności, nawet taka jak nasza, wyobraźmy sobie, ustanowić takiego sędziego, Salomona kościelnego, bo łatwo sobie wyobrazić, że będą sprawy sporne, gdzie ten Salomon będzie stroną. I wtedy ciężko o brak stronniczości, więc raczej i myślę, że tutaj akurat starsi, myślę, że rada starszych, która właściwie rozpatruje większość tych najważniejszych spraw w zborze, tutaj właśnie powinna się cechować tą taką mądrością, no bo to tak jak mówiliśmy wcześniej, to się wiąże z odpowiedzialnością dużą. Więc tu nie chodzi o to, że jest ktoś gorszy, lepszy, tylko bardziej może o jakieś takie predyspozycje, że ktoś ma po prostu, nie wiem, więcej takiej mądrości Bożej, czy coś takiego, a nie to, że ktoś jest lepszy czy gorszy. I myślę, że to jest też ciekawa myśl. Dobrze. Okej, to będziemy powoli kończyć. Ja jeszcze chciałem kilka rzeczy podkreślić, bo tak jak wspominałem właśnie o Duchu Bożym, o Duchu Bożym jest napisane, że kiedy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sądzie, sprawiedliwości. I też jest taki kontrast. Z jednej strony właśnie można powiedzieć Duch Boży, z drugiej strony można powiedzieć Duch, nie wiem, Duch Diabelski bym powiedział, bo zobaczcie, że Pan Jezus mówił, że On nie szuka własnej chwały, jest taki, kto jej szuka i sądzi. I miał na myśli diabła. Też w objawieniu czytamy o tym, że oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. I wiecie, też taki, no to mówię, to jest taki duży kontrast. Z jednej strony Duch Boży, z drugiej strony taki duch diabelski. Ale myślę, że warto to przytoczyć i sobie tak się zastanowić, bo duch diabelski to właśnie duch jest taki oskarżycielski. To jest taka esencja, powiedzmy, ducha diabelskiego, bo on przed tronem Bożym oskarża nas wszystkich, jak tu jesteśmy, dniem i nocą jest napisane. Więc myślę, że warto też spojrzeć na ten kontrast i nie iść w taką stronę jakiegoś takiego, takiej postawy, że wszystkich osądzamy, wszystkich oskarżamy, wszystkich potępiamy. Biblia nawet wspomina o tym, że jak Archanioł Michał się układał się o ciało Mojżesza, chyba, jeśli dobrze pamiętam, no to powiedział do diabła, niech cię Pan potępi, tak? Nawet się nie ośmielił, mimo że anioł jest istotą duchową, a istota duchowa, tak, można powiedzieć, w pewnym sensie jest wyższa od nas cielesnych, bo my, chociaż że się narodziliśmy na nowo, to już jest duża przewaga, tak? Natomiast nie ośmielił się potępić diabła. Ktoś może mógł powiedzieć, przecież mógł, tak? To o diabła chodziło, a się nie ośmielił. Więc myślę, że to jest też taki, dobrze pamiętać, że my jesteśmy według Bożego Ducha. Innym też kwestią jest taka, że Pan Jezus do faryzeuszy, którzy byli, można powiedzieć, przedstawicielami obłudy, Pan Jezus powiedział do nich takie słowa: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. I on to mówił w kontekście przestrzegania zakonu. Tam faryzeusze twierdzili, że odnośnie sabatu tak dokładnie to... właściwie to dotyczyło właśnie kwestii sabatu, tak, obrzezywania. Natomiast bo oni się gniewali na niego, że w sabat uzdrowił całego człowieka, tak, a oni w sabat obrzezywali, więc tego dotyczył spór, ale sedno problemu było związane z ich życiem, z tym, że oni byli obłudnikami. I dlatego właśnie często, jeśli jest obłuda, o której właśnie też i Pan Jezus na kazaniu na górze wspominał, potem apostoł Paweł w liście do Rzymian rozwijał tą myśl, to wtedy często, jeśli jest obłuda, to i też ten nasz sąd może być właśnie taki pozorny. Jedno z drugim się wiąże. To myślę, że nie ma jakby przypadku, że Pan Jezus powiedział takie słowa do faryzeuszy, którzy mieli duży problem z obłudą. Podsumowując. Bóg jest najwyższym sędzią, doskonałym, sprawiedliwym i miłosiernym. I jeśli będziemy niesprawiedliwi, to musimy pamiętać, że Bóg nas osądzi według naszych czynów. Musimy mieć to z tyłu głowy. Z drugiej strony jest to też dobra wiadomość, bo możemy szukać takiego wsparcia w Bogu, w tym Bogu, który jest najwyższy, który zawsze się ujmie za swoimi dziećmi. Więc to jest też z jednej strony odpowiedzialność, z drugiej strony wielki przywilej, że należymy do takiego Boga, który jest najwyższym sędzią. Sąd jest odpowiedzialnością przed Bogiem i ludźmi. I to myślę, że wyraźnie Słowo Boże o tym mówi. Sądzimy dla Pana przede wszystkim, a nie dla ludzi. Nawet jeśli jakieś rozstrzygnięcie dotyczy ludzi, to przede wszystkim dla Pana, tak żeby się Bogu podobać. Powinniśmy sądzić w bojaźni Bożej, prawdzie i szczerości. To, co tam Jehoszafat podkreślał, do tych sędziów, co ustanawiał. W sądzie powinniśmy być nieobłudni, sprawiedliwi, oczywiście, czyli w kontraście będzie ten sąd pozorny, bo jak my sądzimy, tak będziemy sądzeni. Niestronniczym, nieprzekupni. Czasem zamiast się sądzić we własnej sprawie, nawet jeśli jest słuszna, powinniśmy być gotowi ponieść szkodę ze względu na brata w Chrystusie. To jest trudne. To jest trudne, bo mamy taką naturę, że lubimy się domagać swego, ale jakby się Słowo Boże o tym czytaliśmy w Koryntian o tym. Myślę, że czasami na pewno warto ze względu na brata w Chrystusie. Nasz sąd przede wszystkim powinien być według ducha, a nie według ciała. Tak jak Pan Jezus faryzeuszom zarzucał, że ich sąd jest pozorny, w innym miejscu, w innej sytuacji właśnie wspominał do nich, że wy sądzicie według ciała. I wiadomo, można sądzić według ciała, według ducha. My, jako nowonarodzeni chrześcijanie, powinniśmy sądzić według ducha, na Bożą chwałę. No i ostatecznie też sąd będzie poniekąd jakąś naszą odpowiedzialność też w przyszłości, w Bożym Królestwie, jako taką też nagrodą. Więc myślę, że już tutaj na ziemi możemy się wykazywać. Znaczy możemy się wykazać albo nie wykazać, ale daj Panie Boże, abyśmy się wykazywali na Bożą chwałę. I jeśli mamy różne kwestie, czy to w rodzinie, czy w kościele, czy poza kościołem, do rozstrzygnięcia, daj Panie Boże, abyśmy byli przykładem, wzorem i żebyśmy mogli oddawać Bogu chwałę i robić to według ducha, tak jak właściwie całe nasze życie powinno być według Bożego Ducha. Amen.